Witam Państwa, jest piątek, 10 stycznia, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Na początek jesteśmy winni Państwu sprostowanie. Nagranie, jakie wyemitowaliśmy dzisiaj w programie Idź Pod Prąd na żywo po godzinie 13, nie przedstawia, jak mówiliśmy, reakcji na śmierć generała Sulejmaniego, ale zupełnie inną sytuację sprzed wielu lat. Za pomyłkę i wprowadzenie w błąd przepraszamy. Polacy lubią Stany Zjednoczone i ufają prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Instytut Pew Research Center opublikował wyniki prowadzonego w zeszłym roku badania nastawienia do Stanów Zjednoczonych w różnych krajach świata. Sondaże były przeprowadzone od maja do października w 33 krajach na całym świecie. Spośród badanych krajów europejskich Polska wykazała najwyższą sympatię do Stanów Zjednoczonych. 79% Polaków ma pozytywne zdanie o Ameryce. Na świecie tylko Izrael i Filipiny osiągnęły wyższy wynik. Polska plasuje się także dość wysoko w kwestii zaufania do Donalda Trumpa. 51% Polaków uważa, że amerykański prezydent właściwie postępuje w polityce światowej. To także najwyższy wynik w Europie. Na świecie więcej zaufania do Trumpa zadeklarowali tylko mieszkańcy Filipin, Izraela, Kenii i Indii. A więcej o tej sprawie już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Sejm przyjął uchwałę potępiającą wypowiedzi Putina na temat Polski, tylko Janusz Korwin-Mikke jej nie chciał. Wczoraj Sejm przyjął przez aklamację uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec manipulacji i kłamstw historycznych Rosji. W uchwale czytamy: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne, hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Przyjęcie ustawy przez polski Sejm skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa na Facebooku. Powstaje wrażenie, że jak w czasach inkwizycji, nauka została przez polski Sejm ogłoszona herezją, a zwolenników faktów historycznych Sejm oskarżył o czary. Właśnie tak ideologia zwycięża nad prawdą. Przed świętami prezydent Rosji Władimir Putin na corocznej konferencji prasowej stwierdził, że Stalin jako jedyny nie splamił się przez bezpośrednie kontakty z Hitlerem oraz że ZSRR było ostatnim krajem, które podpisało akt o nieagresji z Hitlerem. Tłumaczył również, że wojska sowieckie weszły do Polski po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium kraju i nie walczyły z Polakami. Dzień później, podczas spotkania z przywódcami krajów byłego Związku Sowieckiego, sprzeciwił się rezolucji Parlamentu Europejskiego, stwierdzając, że to nie Związek Sowiecki, a państwa zachodnie doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Przyjęcia uchwały polskiego Sejmu nie poparł Janusz Korwin-Mikke. Kiedy marszałek Sejmu Elżbieta Witek poprosiła o powstanie posłów przed odczytaniem uchwały, wstali wszyscy, za wyjątkiem Janusza Korwin-Mikkego. Lider Konfederacji wytłumaczył swoje zachowanie na Facebooku: z tych samych powodów, dla jakich uważam, że Sejm nie powinien zajmować się Noblem pani Olgi Tokarczuk, uważam, że nie powinien zajmować się głupotami prezydenta Rosji. Dodał również: były to wypowiedzi z konferencji prasowych pana Putina, a nie jakieś oficjalne oświadczenia, więc polskiemu prezydentowi i premierowi nie wolno było w tej sprawie zabierać oficjalnie głosu. To jest do wyśmiania, a nie do poważnego potraktowania. Poważne potraktowanie bzdury powoduje, że zaczyna ona być traktowana poważnie. Poważna polemika z głupstwem dodaje głupstwu uwagi, tłumaczył się Korwin-Mikke. Ukraiński samolot został zestrzelony przez Iran, tak twierdzą zachodni przywódcy. Kilku przywódców państw zachodnich wyraziło wczoraj przekonanie, że za katastrofę ukraińskiego Boeinga w Iranie odpowiada armia irańska, która prawdopodobnie omyłkowo wystrzeliła w pasażerski samolot rakietę przeciwlotniczą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że ma złe przeczucie i podejrzenia dotyczące katastrofy. Ktoś mógł popełnić błąd, powiedział Trump. Premier Kanady Justin Trudeau poinformował, że kanadyjski rząd ma informacje z wielu źródeł wskazujące, że samolot mógł zostać zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. W podobnym tonie wypowiedział się premier Wielkiej Brytanii. Jest teraz mnóstwo informacji, że samolot został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. To mogło być nieumyślne, powiedział Boris Johnson. W sieci zamieszczono nagranie mające ukazywać moment uderzenia rakiety w samolot. Dziennik New York Times stwierdził, że nagranie jest autentyczne. Potwierdziliśmy, że nagranie powstało w pobliżu trasy lotu z Teheranu. Pokazuje wybuch, kiedy rakieta uderzyła w samolot. Jednak maszyna nie eksplodowała. Kontynuowała lot przez kilka minut i zawróciła w stronę lotniska. Także grupa dziennikarzy śledczych Bellingcat stwierdziła, że film powstał na przedmieściach Teheranu, a kamera była skierowana w stronę trasy Boeinga 737. Na innych nagraniach widać, jak płonący samolot spada na ziemię i wybucha. Amerykańska telewizja CBS podała, iż amerykański wywiad wykrył w czasie bliskim katastrofy dwa wystrzały rakiet, prawdopodobnie z rosyjskich systemów rakietowych Tor. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił dzisiaj, że wersja rakietowa nie jest wykluczona, ale na dzień dzisiejszy nie jest potwierdzona. Poinformował, że w Teheranie jest już 45 ukraińskich ekspertów, którzy będą badać przyczyny katastrofy. Ukraina otrzymała dziś od Stanów Zjednoczonych informacje na temat katastrofy. Iran odrzuca oskarżenia. To naukowo niemożliwe i nielogiczne, by ukraiński samolot stał się obiektem ataku rakietowego. W tym samym czasie na tej samej wysokości było wiele krajowych i zagranicznych lotów, które nie mogły być dosięgnięte, oświadczył szef irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego Ali Abadzadeh. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Abbas Musawi zwrócił się do rządu Kanady i innych krajów o dostarczenie komisji śledczej wszelkich informacji, które posiadają. Iran zaprosił też do śledztwa ekspertów firmy Boeing, choć wcześniej twierdził, że nie przekaże czarnych skrzynek Boeingowi. Brytyjska Izba Gmin przegłosowała projekt ustawy pozwalającej na wyjście z Unii Europejskiej. Posłowie brytyjscy przyjęli ustawę umożliwiającą wcielenie postanowień umowy brexitowej do brytyjskiego prawa. Pozwala to rządowi na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. Wielka Brytania ma opuścić Unię 31 stycznia. Wtedy zacznie się roczny okres przejściowy i zarazem druga faza negocjacji dotyczących relacji między Londynem a Unią Europejską. FBI złapało chińskich szpiegów. Funkcjonariusze amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego zatrzymali 4 stycznia dwóch obywateli chińskich, którzy wtargnęli na teren bazy lotniczej marynarki w Key West na Florydzie. Chińczycy wjechali na teren bazy, mimo tego, iż patrolujący wjazd strażnicy nakazali im zawrócić i odjechać. Po pół godziny Chińczycy zostali złapani, a ich telefony i aparaty fotograficzne zabezpieczone. Okazało się, że na skonfiskowanym sprzęcie znajdowały się zdjęcia bazy, w tym magazynów, w których marynarka przechowuje broń i amunicję. Chińczykom postawiono zarzuty wtargnięcia na teren bazy wojskowej celem zrobienia zdjęć. Grozi im do roku więzienia. Pastor Wang Yi, skazany na 9 lat więzienia, lider działającego w komunistycznych Chinach i prześladowanego przez chińskie władze kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, nie będzie odwoływał się od wyroku. Chiński sąd oskarżył pastora o podżeganie do obalenia władzy państwowej i nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej. Pastor często zamieszczał w sieci swoje wypowiedzi, w których twierdził m.in., że Komunistyczna Partia Chin nie będzie rządziła wiecznie, a prezydent Chin Xi Jinping jest grzesznikiem, a także, że rząd chiński jest grzeszny i przepadnie, jeśli się nie nawróci. Powiedział również, że nawet dla takiego grzesznika jak Xi Jinping jest droga ratunku, a jest nią uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Prawnik pastora wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że już podczas rozprawy pastor zapewniał, iż bez względu na długość wyroku nie będzie się odwoływał. Ponad 100 Hongkończyków zebrało się w środę wieczorem na parkingu w Cenkwan-o, gdzie 8 listopada 22-letni Alex Chow spadł z jednego poziomu parkingu na niższy i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Lokalne media pisały wówczas, że młody Hongkończyk prawdopodobnie uciekał wtedy przed hongkońską policją. W środę na parkingu pojawiły się świece i kwiaty, a także plakaty przedstawiające protesty. Uczestnicy wydarzenia minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Hongkończyka. Kilka osób próbowało w tym czasie zablokować przejazd na ulicy obok parkingu, ustawiając na niej na przykład stare meble. Wtedy na miejscu pojawiła się policja. Po nakazaniu przechodniom i dziennikarzom opuszczenia okolicy, policja użyła gazu łzawiącego, by odgonić zebranych Hongkończyków, którzy wycofali się na teren parkingu. Doszło do starć z funkcjonariuszami, którzy aresztowali dwie osoby. Biskup Hongkongu błaga Watykan o pomoc. Biskup senior Hongkongu i obrońca praw człowieka kardynał Joseph Zen wezwał Watykan do ochrony księży i wiernych katolickich przed prześladowaniami ze strony komunistów. W środę 8 stycznia rzymski dziennik Il Messaggero opublikował treść listu kardynała Zena, w którym kardynał krytykuje papieża Franciszka i jego milczenie w sprawie prześladowań katolików chińskich. Kardynał w liście przypomina także, że papież Franciszek już w lipcu obiecał zająć się sprawą, jednak do tej pory nie poczynił żadnych kroków w tym kierunku. Kardynał Zen po raz kolejny już wyraził także swoje zaniepokojenie podpisanym we wrześniu 2018 roku porozumieniem między Watykanem a komunistycznymi Chinami. Według katolickiego duchownego zmusza ono wiernych Watykanowi katolików do dołączenia do schizmatycznego kościoła kierowanego przez komunistów. Zaznaczył przy tym, że porozumienie to jest tym samym dokumentem, którego podpisania odmówił niegdyś papież Benedykt. Kardynał stwierdził, że na kolanach błaga kolegium o pomoc i ochronę przed komunistycznymi prześladowaniami. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Moim i Państwa gościem pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Witamy, dziękujemy za wszystkie pytania, które nam nadesłaliście. Odpowiemy na nie w drugiej części programu, a na początek informacje pozytywne. Pozytywne w świetle tych wszystkich nagonek rosyjskich mediów, rosyjskich polityków w Polsce. Otóż według sondażu, według ankiety amerykańskiego ośrodka badawczego Pew Research Center, ponad 79% Polaków ma dobrą opinię o Stanach Zjednoczonych. Jest to trzeci wynik na świecie. Wyżej jest tylko Izrael, 83%, i Filipiny, 80%. W Europie jest to najwyższy wynik na świecie. Tutaj jeszcze z wysokich wyników to jest Korea Południowa, 77%, w Europie Ukraina, 73%, Wielka Brytania, 57%, już Francja tylko 48%, czyli już mniej jak połowa, to chyba nie Amerykanie ich wyzwalali, nie wiem, czy pamiętasz coś z historii. Niemcy 62%, czyli tutaj źle coś powiedzieć, 39%.
Niemcy to na
pewno. 39%, Rosja 29%.
Zdaje się Węgry tam też dość dobrze.
60% tutaj widzimy, kilka, i Turcja 20%.
Tak jak Rosja.
Tak jest. Dalej, bo ten sondaż także robi podział na wiek, także możecie Państwo zobaczyć. Tutaj mamy podział na wiek. Różnica pomiędzy, też jest duża, pomiędzy na przykład starym pokoleniem w Rosji a młodym pokoleniem. Widzimy, że tutaj ponad 40% różnicy, że to młode pokolenie w Rosji już lepiej się zapatruje na Stany Zjednoczone. W Polsce jest wynik dobry, bo wśród 50-latków i osób starszych dobrze o Stanach Zjednoczonych myśli 74% obywateli polskich, pomiędzy 30 a 49 lat to jest 82%, a wśród tych najmłodszych od 18 do 29 84%, czyli dużo, zaskakująco dużo.
Bardzo dużo.
Mamy też trzecie to pytanie, które oni zadawali, to było procent, czy masz zaufanie do polityki prezydenta USA Donalda Trumpa, czy to, co robi na arenie międzynarodowej, jest dobre. I tutaj też oczywiście Izrael 71% na tak, Kenia 65% na tak, ale Polska też jest wysoko, ponad 51%, tak? Znaczy 51%, czyli ponad połowa osób jest pozytywnie nastawiona. Tutaj na przykład Rosja 20, Niemcy tylko 13%, tak? No bo wiemy, że Donald Trump przecież tą politykę ma często antyniemiecką, ale w Polsce też 51%.
Znaczy, antyniemiecką, anty...
Niemiecko-rosyjską, może
anty
tak.
Właśnie rządowi niemieckiemu, który wchodzi w, można powiedzieć, takie kolejne polityki hitlerowskiej i sojuszu z Rosją, bo tak zwani, no nie jest ich chyba większość, jak te badania pokazują, Niemcy kochający wolność, no są tacy, nawet na nasze zjazdy przyjeżdżają, no to są wielkimi admiratorami Stanów Zjednoczonych i Trumpa, także tak zwani wolni Niemcy, no to, to kochają Amerykę i wartości amerykańskie. Niestety, no stanowią tylko mniejszość tego społeczeństwa.
To badanie ukazało się 7 stycznia tego roku, czyli ale pochodzi... bardzo niedawno, ale pochodzi, sonda była przeprowadzana w zeszłym roku na wiosnę, czyli dosyć długo obrabiali chyba te wyniki, no ale i tak myślę, jest to dziwna, zadziwiająco wysoki procent, no bo przecież w Polsce jednak to lobby rosyjskie tych stop 447, walki z Izraelem, no to jednak to się odbiło szerokim echem. No i ja, mówiąc szczerze, jakbym był zapytany o procent Polaków, którzy tak myślą dobrze o Stanach Zjednoczonych, nie obstawiłbym, że 84% młodych Polaków dobrze myśli o Stanach Zjednoczonych.
Tak, rzeczywiście myślę, że szczególnie w tym młodym pokoleniu poniżej 30 roku życia, to już są najwyższe w świecie wyniki, nie? Można by to jeszcze tam zestawiać i porównywać, no ale...
Można by pokazać ten drugi wykres, tak?
Średnia tam w Izraelu była ile? 80?
W Izraelu, znaczy w którym miejscu? Oni mieli 83% w całości,
83, tak?
Tak,
a tu 84 mamy w młodym pokoleniu, czyli więcej niż średnia w Izraelu. To mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, że nieskuteczna, bo już kwiecień zeszłego roku, no to przecież są już kampania do Europarlamentu, tam towarzysz Braun.
Tak, już te manifestacje.
Ford Xi chce chińskie wojska, te wszystkie różne głupoty i agenturalne działania przeróżnych polityków Konfederacji, to wszystko działa już, a zobaczcie, że wraz z przenoszeniem się do coraz młodszych grup wiekowych widzimy wzrost nastrojów proamerykańskich. Wzrost, nie?
To też
ja myślałem, że będzie odwrotnie,
no
że to nasze wywodzące się z czasów PRL-u pokolenie, które pamiętało no, tą dysproporcję, że tu się patrzyło na te amerykańskie filmy, na znaczki tam amerykańskie, na jakieś wypowiedzi.
No to było coś oczywistego, że Ameryka jest tym wolnym światem, a już ci młodzi, tacy, to pokolenie jeszcze późniejsze od
dolar, niego. To wiecie, $1 to już było
świętość.
To już było naprawdę
a teraz ludzie
wiele.
Często się fascynują Rosją właśnie, nie pamiętają komunizmu.
Przypominam, że w czasach PRL-u to na przykład pensja, no to się przeliczała na kilkanaście dolarów. Może 20 tam, jak ktoś lepiej zarabiał, ale tak, no pamiętam kiedyś w którymś momencie tam dziejowym gierkowskim, to mi wychodziło, że mój ojciec tam $13 zarabiał, nie? I tak sobie nie mogłem tego wyobrazić, nie? Tak trochę człowiek już wiedział, ile ci Amerykanie zarabiają i dlaczego tu jest taka bieda, nie? Także myślałem,
ale
że
teraz
będzie...
ludzie nie pamiętają tych czasów.
Ja wiem, no to dlatego mówię, że dziwię się, naprawdę pozytywnie jestem zaskoczony tym, że to nie nasze pokolenie tych 50+, które pamięta komunę, ono dobre ma nastawienie do Amerykanów, ale że wręcz jeszcze więcej wśród młodego pokolenia jest, czyli ta propaganda rosyjska w Polsce jest nieskuteczna.
Myślę, może coś z tym badaniem jest nie tak.
No nie wiem, no mam nadzieję, że w miarę wiarygodne jest to badanie, no, jeśli ktoś może podważyć, no niech podważy, będziemy dyskutować na razie. Przyjmuję, to jest zresztą dość poważna instytucja.
Tak, przypominam, Pew Research Center, możecie
badawcza
sobie zobaczyć.
Amerykańska, myślę, żeby się nie, no, stara się być rzetelna, jeśli
no
ktoś
jest
ma inny.
Jest to też z całego świata też
może
badanie.
Może Konfederacja zrobi jakieś badania.
Wśród swoich członków.
Oj, nie, tam to nie ma co badać.
Ale tam można by to zestawić z sympatią też rosyjską i chińską. Też myślę, że ciekawe to by
było. To by było ciekawe badanie. Ale zobaczcie państwo, że tu ta propaganda jest nieskuteczna, bo ta 447, no to już jest ładnych, no nie wiem, 2 lata, czy no jakoś
oni
tak
oni na
szacuje.
Tym przecież jechali do Europarlamentu,
no i wcześniej,
to na wiosnę
i wcześniej ta haniebna manifestacja przed ambasadą amerykańską.
No to było właśnie na wiosnę zeszłego roku.
Narodową. kierowców, nie, ale no mówię, no ten narastanie tej kampanii, widać, że to dotyczy tylko kilku procent najwyżej społeczeństwa, młodego polskiego społeczeństwa. Ta nieskuteczność Konfederacji w obrzydzaniu Ameryki, to jest w ogóle hańba wielka dla UPR-u, wstyd, bo to przecież to UPR był, no można powiedzieć, podwaliną tej Konfederacji, że kiedyś to była taka silnie proamerykańska, proreganowska partia. Teraz ale mówi się, że pamiętasz... Trump, mówi się, że Trump jest drugim Reaganem, a zobaczcie, że Korwin
już całkowicie jest drugim Reaganem.
Już całkowicie
czy
inną, także widać,
jego
że to
ekscelencja
jest,
Putin.
Że to jest wydmuszka, jeśli chodzi o czołówkę tej
ale pamiętasz,
partii?
Jak Konfederacja zgłosiła ten taki, to takie koło, już nie pamiętam, jak to się tam nazywało, koło chyba, które ma odbudowywać kulturę posiadania broni, to jednak powoływali się na te Stany Zjednoczone, oazę wolności,
tak,
na Izrael.
Dlatego powiedzieliśmy w naszych programach nawet kilka ciepłych słów pod adresem Konfederacji, a szczególnie jej wyborców, po tych właśnie takich drobnych jakichś oznakach, no ale później okazało się, że ta rosyjska twarz, czy rosyjsko-komunistyczna, rosyjsko-chińska twarz Konfederacji całkowicie zdominowała przekaz Konfederatów, to nawet Andrzej Turczyn, przecież najbardziej chyba tu z nas trzech prezesów taki, no, życzliwie patrzący w kierunku Konfederacji, po tym, co zaczęli ci zdrajcy z Konfederacji, bo to mówię, nie wszyscy tam dopuszczają się zdrady, ale spora część przywódców tej partii to dopuszczają się jawnej zdrady interesów narodu polskiego, to nawet Andrzej Turczyn na Twitterze napisał, nie, przestaje to towarzystwo obserwować, tam chyba w odniesieniu do Ruchu Narodowego to było, który już, no, ewidentnie, no ale Ruch Narodowy to też ważny komponent Konfederacji, gdzie już ewidentnie tam było takie uwielbienie dla tego islamskiego reżimu w Iranie, takie, no wręcz może by już i tam poszli na wojnę.
Niech
jadą jak chcą, pies ich tam i tak dalej, ale chcę przypomnieć, bo mówiliśmy o 13, o różnych takich powiązaniach Korwina, ale warto też pokazać, w jaki sposób albo w jakich warunkach drugi taki lider tego członu narodowego, czyli lider Ruchu Narodowego, pan Winnicki, został szefem tego skrzydła. Przypominam, że on się wybił na marszach tych niepodległości, marszach w Warszawie 11 listopada, ale początkowo te marsze, głównym ich organizatorem był ONR. Pan Holocher był szefem tej organizacji narodowej i Młodzież Wszechpolska, która, no, porozbijana po Giertychu, a właśnie z tego środowiska wywodzi się pan Winnicki, no była taką przystawką do ONR-u. Nie stanowiła głównej siły. Możecie mnie poprawić, no jeśli się mylę, ale ja tak pamiętam, że to główny trzon to był ONR. Przecież Marian Kowalski wtedy był też rzecznikiem ONR-u, a nie żadnej tam Młodzieży Wszechpolskiej, czy tych giertychowców. I to właśnie w mediach ONR był głównie przedstawiany jako organizator marszu. Marian tam przecież wypowiadał się i bardzo dobrze, i tak dalej, i tak dalej. A potem za pomocą takiej operacji, no, jakiejś podsłuchowej,
taśmy
i maile gdzieś pana...
To nie Wikileaks czasem to robił?
Już nie pamiętam jak, ale za pomocą operacji takich specjalnych ujawniono maile pana Holochera. Tam nie pamiętam, tam wielkich jakichś kompromatów chyba nie było.
Było i o tobie tam coś.
No tam oni coś tam sobie gadają bzdurzą, no to już tam...
To nie chyba maile, tylko były facebookowe jakieś
może,
tam
może takie jakieś
rozmowy.
Ich notatki, ale no jakieś służby specjalne im tu musiały pomóc w tej zmianie władzy. Nastąpił, można powiedzieć, w tym środowisku narodowym taki przewrót pałacowy, bo po opublikowaniu tej korespondencji pana Holochera on się podał szybciutko do dymisji i wtedy właśnie na to puste miejsce wskoczył ten wymoczek Winnicki, który ani żadnym wodzem nie był, ani żadnym, można powiedzieć, żadnych tam zasług wielkich nie miał. Także przy pomocy tej operacji służb specjalnych został wykreowany Winnicki jako szef już teraz tego ruchu narodowego, marszu i tak dalej. Także widzicie, że tu i Korwin miał bardzo brzydką, znaczy ma bardzo brzydką przeszłość, jeśli chodzi o komunizm, jeśli chodzi o dziwne wydarzenia wydarzenia w jego życiu. Dziwne pieniądze, pomoc Ludowego Wojska Polskiego, drukarnia w Bydgoszczy wojskowa drukowała najwyższy
Solidarnościowa.
Czas. No tak, można tak próbować. I zobaczcie, Winnicki też w śmierdzący sposób znalazł się na czele tego ruchu. Teraz razem atakują prezydenta Trumpa, drugiego Reagana, jak tu prawie wszyscy, nawet jego krytycy się zgadzają, i atakują Stany Zjednoczone, żeby zatrzymać ten trend sympatii.
I brawo Chinom.
Żeby zatrzymać ten trend proamerykańskiej sympatii. Zobaczcie, że to jest po prostu spuszczenie agentury z łańcucha, bo Rosja widzi, że pod swoim bokiem ma państwo, które jest bardzo, coraz bardziej wolnościowe. Zobaczcie, miłość do Ameryki czym się skończy? Że ludzie sięgną do fundamentu, na którym...
O tym już mówiliśmy, że to się nie skończy, tylko to już się dzieje,
to
bo żeby
dzieje.
Pokazać tą informację, aplikacja internetowa Bible, chyba trzecia na świecie, Polska pod względem wzrostu, a ze krajów europejskich, największy wzrost korzystania z tej biblijnej aplikacji na świecie, to była właśnie Polska.
To się musi tak skończyć. Jeśli człowiek będzie pozytywnie patrzył na Amerykę, to najpierw będzie widział tam filmy, będzie widział statuę wolności, jakiś tam przepych, fajne samochody i tak dalej, a w końcu zacznie się pytać, ale dlaczego tamci ludzie mają taki dobrobyt, mają taką wolność? Dlaczego są najszczęśliwszym narodem na świecie? No dlaczego? Bo zbudowali swoje państwo na Jezusie Chrystusie, na Bogu, na Jego Słowie, na Biblii. I proste. I państwo się ma nie wtryniać do prywatnego życia ludzi. Jednym z podstaw szczęścia Amerykanów jest to, że wara państwu od naszego szczęścia. Czyli każdy ma prawo realizować swoją drogę do szczęścia. Nawet jeśli przez innych będzie to uważane za nieszczęście.
To prawie tak jak w Polsce.
No nie.
W Polsce, Andrzej Turczyn na Twitterze podawał takie,
jest odwrotnie.
Jakie życzenia noworoczne czy świąteczne tam dostał od kogoś. Ktoś mu powiedział,
Krowa
życzę
plus.
Ci tylko zdrowia, bo o resztę da ci PiS. Także powiedział,
ja
takich życzeń nam nie życzy.
Oglądałem na Twitterze taki urywek programu chyba w telewizji, tam gdzie ten towarzysz Ziemkiewicz z Janeckim kiedyś się naśmiewali właśnie z Amerykanów, że oni wierzą w Biblię, w stworzenie. Naśmiewali się też z nas, z Mariana Kowalskiego, stąd ta akcja Ja nie pochodzę od małpy, że tak powiem, taki dis na...
No Marian tam nawet rzucał chyba jakiegoś banana tam Ziemkiewiczowi, gdzieś tutaj mało w kamerę nie trafił.
To taki dis na Ziemkiewicza i tak dalej. No stare czasy sobie wspominamy, bo akurat Marian poparł naszą petycję do Trumpa, jeśli chodzi o roszczenia za okupację w wyniku II wojny światowej i później. Ale... No to już inna rzecz. W tym programie tam siedział pan ten Janecki i jeszcze jakiś tam inny. I tam
zadzwonił do nich.
Dzwonił słuchać.
Przedsiębiorca.
Nie? Przedsiębiorca. I mówi, no niech was, że tak powiem, trafi coś za te wszystkie prezenty, jakie dostałem od PiSu na Nowy Rok. To był biznesmen zajmujący się handlem droższymi samochodami. I mówi, teraz to ja tam... Zanim w ogóle ten samochód przygotuję do sprzedaży, to ja już muszę stracić na nim 3 razy, a nie wiadomo wcale, czy go sprzedam. I tam im wymienia te kolejne kłody i tak widzę, te mordy zakazane się zaczynają tak... No a nie zauważył pan, jeden mówi, że czy po 500 plus ruch w interesie panu nie może się nie zwiększył? Mówi, panie, ja handluję droższymi samochodami. To 500 plus tu nie miało żadnego znaczenia. No nie mogli go, wiesz, z socjalizmu.
Ale także... to widać, co oni mają do obrony tego PiSu? No bo kasę biorą. I co, jak oni bronią? No bo 500 plus.
Bo rozdaje. Dali, bo przecież rozdaje. To jest typowy socjalizm. Rozdawnictwo. Zabieranie jednym i później redystrybucja, czyli część tych pieniędzy po ogromnych kosztach w sposób niesprawiedliwy rozdanie innym ludziom. Mówiliśmy, że na początek, jak żeby tam podtrzymać życie, szczególnie na prowincji, możemy to zrozumieć, ale ostrzegaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość, jeśli nie pójdzie w kierunku prawdziwych wolnorynkowych reform, czyli nie tam żadnych 500+, tylko podwyższeniem progu wolnego
Krowa plus,
opodatkowania,
PKS plus,
nie, ty
Świnia
mówisz o tych,
plus,
o tych ich...
Kuń plus, to tam nie ma właśnie
nie,
tego.
Nie, właśnie to jest zemsta na Giertychu i Młodzieży Wszechpolskiej nie będzie Kuń plus, także wszystko inne. Kod plus. O, kod to o, dwa plusy.
Dwa
prezes
kod
musi
dwa plus.
Kod dwa plus i będzie miał, nie wiem co jeszcze, kocice mu może dadzą, nie? Chociaż nie, nie, nie. Przepraszam, prezes w tych sprawach
no
nie
dlatego
bardzo.
Mówimy, że
bez kocicy.
Dwa
bez.
Kod plus.
Dwa koty, koty dwa plus. Koty, dwa koty plus, dwóch papieży i tak dalej, to na wręczeniu tamtych globów czy czegoś, to też sobie dworował ten komik. Zablokowali nam program właśnie wtedy, kiedy pokazaliśmy to, bardzo ciekawy, możecie sobie go obejrzeć z Hanią Szen. Także Prawo i Sprawiedliwość zdradziło polską klasę średnią, idąc w kierunku socjalizmu i przypodobywania się elektoratowi, który tylko chce więcej socjalu. To jest zdrada Polski, nie tylko zdrada klasy średniej, to jest zdrada Polski, bo w ten sposób czyni się Polskę jeszcze bardziej biedną. I to wszyscy przedsiębiorcy, jak jeden mąż, dzisiaj mówią. Przecież sprzęt medyczny, mówiliśmy, wykończyli tych producentów kotłów przeróżnych, tych małych producentów, nie? Bo im tam normy europejskie piątki wstawili i certyfikaty bardzo drogie. Trzeba, wiecie, kocioł dać, czekać na certyfikat i tak dalej. To samo teraz z wytwórcami sprzętu medycznego. Znowu certyfikaty z byle gównem, że trzeba iść do urzędu, nawet z narzędziami czy sprzętem medycznym, który już był produkowany i już miał certyfikaty, to znowu trzeba iść i tak dalej. A chiński producent ma wszystko w dupie. To jest zniszczenie polskiego rynku. To robi Prawo i Sprawiedliwość. No ale to... Oj, dużo by mówić.
Zacząłeś, powiedziałeś jeszcze o tym blokowaniu. Ja też może uspokoję naszych widzów, bo YouTube teraz wprowadza taką nową politykę, jeśli chodzi o dzieci. I niektóre nasze programy mają powyłączane komentowanie. Nie, to nie my sami powyłączaliśmy na przykład te wszystkie nagrania z pikniku prawicy. To robi YouTube, także...
Dlaczego? Wiesz, jak logicznie to się da jakoś?
Że to jakoś dla dzieci jest złe.
No ale co, komentowanie? Czy...
Tak, żeby mogło się obrażać, nienawidzić jakoś, jak mają te komentarze i jest problem. No, będziemy działać w tej sprawie dalej, zobaczymy, będziemy tę sprawę
zwykła
na pewno pilotować.
Dyskusja ale... polityczna, to ten jakby na przykład dać dyskusję PiS i PO, to też by wyłączyli komentarze?
Nie chodzi chyba co, tylko że dla dzieci.
No jak dla dzieci?
Dzieci nie powinny komentować. Nie, no właśnie,
no to
my
niech
zaznaczamy,
rodzice
że dla
pilnują.
Wszystkich jest.
No to niech rodzice pilnują swoich dzieci. No to Bóg dał rodzicom dzieci. No to niech ich pilnują.
Zadzwoń do YouTube'a.
Nie nasza rzecz. Już, ja już... Lewizna.
Okej, może jeszcze na koniec. Jak myślisz, czy to jakoś dalej się, te wyniki, o których mówiliśmy, że Polska jest najbardziej w Europie proamerykańska, na świecie także, w czołówce protrumpowska, gdzie ten hejt na Trumpa jest wylewany ze wszystkich stron, medialnych, niemedialnych. Myślę, że ta wizyta Donalda Trumpa w 2017 roku też wiele w tej sprawie zrobiła. Jak myślisz, czy to się dalej przerodzi na jakiś dalszy pozytywny impuls, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, o polityków polskich być może, czy to po prostu gdzieś tam będzie tylko sympatia Polaków?
Pani Hania Szen już mówiła o tym wielokrotnie w naszej telewizji, że Amerykanie zobaczyli, że w tym obszarze propagandowym no, Rosja święci ogromne triumfy i rosyjska narracja rządzi w mediach społecznościowych za sprawą zapewne ruskich troli, takich sterowanych z Leningradu prosto, bo tam są takie farmy troli, które produkują tam te komentarze, ale też spora część zaczadzonych tu zwolenników Konfederacji, czy tych pobudek różnych tego żydowskiego polityka na Polskę, jak on tam jest?
Brown?
Wszyscy myślą, że Daniels, a to Brown jest. Także no, to sam pan Daniels powiedział, że no, pan Brown jest też Żydem, a zobaczcie, jak on sączy jad na Izrael, jak próbuje skłócić Polaków i Żydów. No, nie podoba mi się to bardzo. To do pobudki nie dociera, no ale... Zwykle te nazwy partii są oddzielnie, znaczy odwrotne niż rzeczywistość. Na przykład partia Razem, no to była, lewica się podzieliła i nie weszła do Sejmu, nie? No to Razem właśnie osobno, nie? Tu pobudka, znaczy śpią i to tępym snem, nie? Także to, te nazwy to są właśnie tak na wspak trzeba czytać. Myślę, że Amerykanie przeszli do poważnej już ofensywy, jeśli chodzi o kierunek Polski. Polski, nie tylko żeby gadać tam z rządem, z prezydentem i tak dalej, ale żeby mówić do Polaków. To zrobił sam prezydent Trump w 2017 roku, właśnie zwracając się do Polaków. Mówią: Polacy, oferujemy wam sojusz, ale macie wroga wewnętrznego, biurokracja socjalistyczna, wiceprezydent Pence poprawił jeszcze z tym socjalizmem, już nie tylko biurokracja, ale powiedział o socjalizmie, że to jest morderstwo, że socjalizm to jest śmierć dla narodów, i powiedział, gdzie duch pański, zacytował apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian 3,17, gdzie duch pański, tam wolność. Także widać, że jest przekaz do Polaków, i teraz już takie osobistości jak generał Spalding wydał książkę po polsku, zrobił też serię spotkań, wywiad Wić pod prąd, też nasze tłumaczenie ze spotkania z autorem.
Tak, promującego w Warszawie.
Ale zobaczcie, że media głównego ścieku prawie nic. Prawie nic.
No dopiero jak pani Mosbacher napisała to w obronie Polski przeciwko Putinowi, no to wtedy rzeczywiście już wszyscy musieli o tym powiedzieć.
Drugi doradca prezydenta Trumpa, pan Steve Yates, który działa głównie na Dalekim Wschodzie, w Tajwanie, na tym kierunku też chińskim, gościł w naszej telewizji tuż przed świętami. I też widać, że jest wzrost zainteresowania Polską. Pan Yates powiedział, że być może skorzysta z naszego zaproszenia i odwiedzi niebawem Polskę. Czyli widać, że już takie autorytety z dziedziny polityki, kształtowanie opinii publicznej, autorzy książek, czy tacy już politycy, którzy nie pełnią bezpośrednio funkcji politycznych, tu przecież generał Hodges też był w Polsce, też wywiad w naszej telewizji możecie zobaczyć, że przyjeżdżają do Polski, wydają książki po polsku, czyli im zależy na myśleniu Polaków.
No to też widać, na przykład obserwując te media społecznościowe amerykańskie, czy ambasady amerykańskie, że oni się tam wzięli do roboty. Nie wiem, czy pamiętasz, taki był film Polsko-amerykańskie braterstwo, gdzie tam żołnierzy polskich, amerykańskich podawali i tak dalej, i tak dalej. To jest dopiero od niedawna niestety, ale na pewno jest to na plus.
No i cieszymy się, że jeszcze raz to jest naprawdę wielka radość, że młode pokolenie jest jeszcze bardziej pozytywnie nastawione do Stanów Zjednoczonych, czyli do wartości, które uosabia to państwo, a nie chodzi o samą politykę, niż nawet moje 50 plus. Tak widnie na razie. 50 plus pokolenie.
Przechodzimy do waszych pytań. Nie rozumiem jedynie, dlaczego przyjęto uchwałę przez aklamację. Chyba musiał być za. No, pani Witek chyba, zdaje się, poprosiła o wstanie i aklamację.
No to jest taka forma pokazania, po pierwsze, uroczystego charakteru i zgody narodowej, nie? Że tu pomimo tych różnic i tak dalej, cały polski Sejm, czyli cały polski naród jest za prawdą historyczną. Także raczej to uważam za takie dobre zjawisko, że tu niezwykłe
nie było jakichś też głosów nagranych, że musimy odwołać, bo przegramy. Anulować chyba, tak? Anulować. Tu nie było, ale Korwin jakoś nie wstał.
On tam idzie w zapartej, tam mówi, że nie przeprosi za to i tak dalej. No to już tam niech nie przeprasza. Pycha kroczy przed upadkiem.
Zajemix. Wszyscy gadają o Korwinie, a tam uchwalają wałki budżetowe. Dają Kurskiemu 2 miliardy i kradną OFE.
O tym mówiliśmy wielokrotnie, będziemy jeszcze mówić w naszych programach gospodarczych. Tu szczególnie prezes Fałek, przedsiębiorca, w tym się specjalizuje, także na pewno w najbliższym programie gospodarczym powiedzą więcej, choć dzisiaj też tego tematu
OFE to już wielokrotnie
dotknęliśmy. To, że telewizja rządowa, to jest skandal, to zamach na nasze pieniądze.
Myśmy o tym mówili, ja już nie wiem, z miesiąc temu, prowadziłem
budżetu,
ten program.
Ja wielokrotnie mówiłem, że abonament jest niekonstytucyjnym podatkiem, jest haraczem zabieranym na okłamywanie Polaków i osobiście...
Oni teraz wiesz, dlaczego dają?
I osobiście nie płacę tego abonamentu, zachęcam też
właśnie
ludzi do takiego...
Właśnie, oni teraz dlatego dają im te pieniądze, bo nie mogą im dać takiej prostu kasy.
Bo nie dostają z abonamentu.
Tylko dlatego im dają, bo starsi ludzie nie płacą abonamentu i oni muszą jakoś refundować i tak dalej.
Także ja jestem za tym, żeby stosować tu takie takie obywatelskie nieposłuszeństwo, zresztą tu wielu polityków z tej pierwszej warszawskiej...
Zależy, którzy politycy aktualnie mają władzę.
Tak, to mówią,
bo
żeby
Tusk
nie płacić,
na przykład kiedyś tak, mówi, żeby płacić, teraz nie płaci
nie,
chyba?
Najpierw mówił, żeby nie płacić, jak jeszcze był w opozycji.
Z tego nie pamiętam.
Tak, to jak jeszcze PiS SLD, rządził, to tak? Chyba... jak PiS rządziło, no to wtedy Tusk mówił, żeby potem... nie płacić, potem żeby płacić.
A teraz znowu, żeby nie
teraz,
płacić.
Teraz nie wiem, co mówi.
Teraz właśnie chyba mówi, żeby nie płacić.
On dostaje już dużo cięższe pieniądze od Markeli tam w parlamencie, znaczy w tym Unii Europejskiej, także już tam chyba o tym nie mówi. Także to jest jakiś tam drobny sposób, zresztą mówiłem, nie wolno dać się okradać. To jest nauka biblijna. Możecie sobie zobaczyć drugi rozdział do Koryntian, 11, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, możecie sobie tam sprawdzić. Apostoł Paweł tam gani chrześcijan, że dają się okradać, dają się poniewierać, dają się rabować, nie? To jest nie licujące z godnością chrześcijanina. Dlatego mordercze podatki, które niezależnie czy reżim SLD, czy reżim Unii Demokratycznej, PSL-u, Platformy w różnych tych, czy PiS-owski, każdy wolny, uczciwy Polak powinien nie dawać się okradać. To jest biblijny nakaz. Bo Bóg dał ci nakaz pracy, dokładnie czynienia sobie ziemi poddanej, no to nie da się bez pracy tego zrobić. I chce, żebyś ty w pierwszym rzędzie gospodarował swoimi pieniędzmi, żebyś miał najpierw na swoje utrzymanie, a potem żebyś się dzielił z potrzebującymi, czy żebyś dawał na inne dobre cele. Oczywiście podatki też trzeba płacić, ale podatki nie mogą zabrać nam pieniędzy na nasze utrzymanie i nie mogą zabrać nam nadwyżki, żebyśmy mogli realizować ten nakaz Boga, żeby się dzielić z potrzebującymi czy wspierać inne cele. Inaczej mówiąc, podatki mogą być, ale tylko jako margines naszego budżetu. Jeśli zaczynają nam zabierać nadwyżkę, a w Polsce to jest tak, że już do biedy, do bankructwa ludzi prowadzą, to jest antychrześcijańska, zbójecka polityka i trzeba się na wszystkie legalne sposoby temu przeciwstawiać. Na przykład nie płacąc abonamentu, to jest tylko jeden z małych przykładów. Trzeba to robić, to jest chrześcijański obowiązek wynikający wprost z nakazu Pisma Świętego.
Radosław Kupidra. Wielkie oklaski, a zapewne 99,9% tego towarzystwa, gdyby Putin stanął przed nimi twarzą w twarz, narobiłoby w majty.
No tak, ja mówiłem o tym, że spora część tych ludzi to zapewne jest jeszcze komusza jakaś agentura, bo nikogo się do polityki dużej nie dopuszcza, chyba że tam paru takich pożytecznych idiotów, jak film Polityka trochę pokazywał. Tam Olbrychski wystąpił z gołą dupą w roli pożytecznego idioty, nie? Że zyskał jakąś popularność, no to go wzięli na listę, żeby trochę, no to takich się bierze, takich można powiedzieć tych takich jak to się nazywali w bitwach tacy, co wyskakiwali harcowników takich, żeby tam troszeczkę uwagę przykuć czy odwrócić, w zależności od potrzeb. Ale to gro polskiej polityki to są ludzie uwiązani w komunizmie jeszcze. Oni dostawali, tak jak Jarosław Kaczyński powiedział, myśmy dostali za komuny pieniądze na srebrną. No. A Korwinowi drukowały wojskowe zakłady graficzne najwyższy czas. No to właśnie stamtąd wyrastają, z komunizmu wyrastają nogi tych wszystkich głównych polityków warszawkowych.
Radek Rak, jak myślicie, w razie hipotetycznego konfliktu USA versus Iran, czy Rosja wykorzysta sytuację i zdestabilizuje, a później podporządkuje kraje bałtyckie i Polskę?
Po to właśnie są te dwie brygady amerykańskie, także Rosja absolutnie nie ruszy miejsca, gdzie są wojska amerykańskie, bo to jest tchórzliwe komusze plemię, także azjatyckie, także tu nie ma takiej obawy. Dlatego jest ten atak między innymi Konfederacji i innej przeróżnej szkodniczej agentury piątej kolumny, żeby wyprowadzić wojska amerykańskie z Polski. A wtedy Putin może ruszyć na słabą Polskę.
Oni na razie jeszcze nie mówią, żeby wyprowadzić wojska amerykańskie z Polski, ale pewnie chcą to sprowokować tym, że mówią, żeby wycofać polskie wojska z Iraku.
No tam wiemy dobrze, o co chodzi tym zdrajcom.
Grzegorz Piasecki odnośnie Korwina. Idiota w życiu. JKM to bardzo bystry facet. Pytanie tylko, w jaki sposób wykorzystuje swoją inteligencję i spryt.
O tym mówiłem o 13, że wiele plusów można, może nie tam wiele, ale trochę plusów można znaleźć, że to jest człowiek o bardzo wielkim potencjale, a niestety służy diabłu.
Konrad Ziembicki. Idę o zakład, że Korwin w kwietniu powie, że Rosja nie jest winna zbrodni katyńskiej.
Ależ on już to powiedział, to nie trzeba czekać do kwietnia. Przecież on mówi, że Rosję okupują bolszewicy, którzy wygrali w wojnie domowej. Że napadli na Rosję, a potem wygrali w
którzy
wojnie domowej.
Którzy to byli, i tam jeszcze mówi, kto to są ci bolszewicy, że to byli Żydzi,
Masoni,
i tak? Polacy też.
O, i Niemcy też jeszcze.
Może i Niemcy,
nie. Ale zobaczcie, bolszewicy napadli na Rosję, według tego oszusta politycznego, a potem wygrali w wojnie domowej. No to jak to można? Jak? No, to wojna domowa, no to znaczy, że nie mogą napaść z zewnątrz, nie? Także no oszust i kłamca taki, że to szkoda nawet analizować te jego kucypały, ale on już powiedział, że to nie jest wina Rosjan, tylko to jest wina komunistów, a gdzieś tam w domyśle Żydów. Także to nie trzeba czekać do kwietnia.
To tak jak było z nazistami, że to już też nie byli
Niemcy,
nie, tylko naziści.
Nie, nie, no oczywiście, no.
Rafał Bąk. Sośnierz dalej nie wie, że za informacje w Wojsku Polskim, że informacje w Wojsku Polskim przechodzą przez Chiny? Równie dobrze mogli zadzwonić do generała Sulejmaniego i go poinformować, że zaraz go odstrzelą.
No, tak.
Magok. Czy Konfederacja może się jeszcze bardziej skompromitować?
No, pewnie może, ale dla mnie to już wystarczy. Dla mnie dość. Choć naprawdę z jakimś takim zaciśniętym nosem powiedziałem parę dobrych słów od Konfederacji i na takiej zasadzie, że no może jednak coś dobrego tam z tego wyjdzie, no to teraz można powiedzieć, że wszelkie nadzieje, sama Konfederacja, tu największe rozczarowanie to chyba poseł Sośnierz, rozwiała, no w pył. Po prostu nie ma. No. Dlatego ruch 11 listopada musi wrócić do gry, bo nie ma partii prawicowej, normalnej partii prawicowej w Polsce.
Odnośnie Konfederacji
jest tylko ruska agentura i socjalizm pisowski. No.
Polecamy program o 13, o którym dużo mówiliśmy o Korwinie. A może teraz ty zapowiesz, co będzie po programie?
Tak, rzeczywiście chciałem zrobić pewien wyjątek. Kiedyś dość często składaliśmy życzenia urodzinowe, ale później, kiedy nasz projekt stał się tak duży, to trzeba by codziennie po kilka osób wyróżniać. Stąd zrezygnowaliśmy z tego, ale od czasu do czasu robimy wyjątek. I dzisiaj chciałem taki wyjątek zrobić dla Jadzi, która no, jest osobą jeszcze troszkę starszą niż ja i która no, ma pewną bardzo szczególną cechę w moim życiu, bo jak pamiętacie, nasz kościół był kościołem studenckim. My nawróciliśmy się na studiach wśród studentów, prowadziliśmy ewangelizację. Większość w początkowych tych okresach funkcjonowania naszego kościoła, większość ludzi to byli studenci, młodzi ludzie, młodzi absolwenci. Nie? I tam mieliśmy dość dobre no już sposoby oddziaływania, wyjścia. Mieliśmy atrakcyjne dla tej grupy ludzi narzędzia, powiedzmy. A ciągle naszą troską było starsze pokolenie, czyli pokolenie naszych rodziców. I Jadzia jest pierwszą osobą, która właśnie z tego pokolenia dała się przekonać Ewangelii Jezusa Chrystusa. Najpierw jej syn nawrócił się do niego, tam dotarłem z Maćkiem zresztą, Sternickim chyba, w akademiku. Paweł Machała wysłuchał Ewangelii, nawrócił się, a potem zaniósł ją pod strzechy, bo pochodzi z wioski radomskiej i tam zaczął mówić swojej mamie. Gorliwej, dosyć katoliczce, osobie uczciwej, zresztą zrobię też ten wyjątek, że chciałem, żeby sama Jadzia wam opowiedziała o tym, jak z takiej osoby stała się no, człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, potem jej mąż i jeszcze inni z rodziny, jak dzisiaj nie boi się przemawiać w imieniu Jezusa Chrystusa, niekiedy też bierze udział, czy prowadzi niektóre programy dla dzieci w naszej redakcji z babcią Jadzią, bardzo uwielbiają dzieci te programy, mamy Jadziu nadzieję na więcej. Także jeśli chodzi o życzenia, to życzę ci jeszcze bardziej owocnego życia. Tak się mówi, że na starość to człowiek, że tak powiem, ma mniej możliwości. A ja tak jakoś myślę, że w naszym życiu, moim i twoim, jest odwrotnie i życzę ci tego jeszcze więcej. No a teraz zapraszam na już świadectwo Jadzi.
Dzień dobry Państwu. Na imię mam Jadwiga i chciałam Państwu powiedzieć historię swojego nawrócenia. Nawrócenia do Boga, do Jezusa Chrystusa. Mój strach przed konsekwencjami mojego złego postępowania, mojego grzechu, narastał w miarę jak ja dorastałam. Naprawdę był duży. Bałam się zrobić cokolwiek źle, nawet jeśli bym miała na to ochotę. Że wcześniej byłam jakąś niewierzącą osobą. Owszem, byłam wierzącą, byłam katoliczką, choć tak od początku biorąc, to wywodzę się z takiej rodziny katolickiej, choć no, takiej, to dzisiaj jest takie powiedzenie wierzący, a nie praktykujący, więc takiej niepraktykującej rodziny. Tato w ogóle się mienił być ateistą, mama do kościoła rzadko chodziła, bo często nie miała czasu. W każdym razie o Bogu u nas mówiło się niewiele. A jeżeli już, to w jakichś tam porzekadłach, ale tak naprawdę święta, Wigilia, to główne zmartwienie wtedy było, żeby tylko się wszystko dobrze udało, wypieki, wyroby, żeby było ładnie przygotowane. Forma. Forma była ważna, treść chyba trochę mniej. W każdym razie ja jakoś tak się trochę różniłam od swojego brata i od rodziców, bo ja chodziłam do kościoła bez przymuszania. Chodziłam na mszę jako dziecko i później też. Co prawda ta moja pobożność była taka falowa, takie czasy wzlotów i upadków miała. Ale jednak była, zawsze byłam osobą bardzo taką bogobojną, bałam się Boga. Mój strach przed konsekwencjami mojego złego postępowania, mojego grzechu, narastał w miarę jak ja dorastałam. Potem wyszłam za mąż i jak zaczęły rodzić się dzieci, wtedy czułam się odpowiedzialną za dzieci, za rodzinę. I wtedy ten mój strach naprawdę był duży. Bałam się zrobić cokolwiek źle, nawet jeśli bym miała na to ochotę. Nie z innych względów, tylko z tego względu, że Bóg może ukarać mnie na przykład na dzieciach, czy mężu, że może jakaś choroba, czy może, no nie wiem, jakiś wypadek, coś się może złego stać. I to taką fatalistką to ja już tak trochę z natury chyba jestem, ale tak to było do czasu nawrócenia się. Bardzo chciałam, żeby dzieci chodziły razem ze mną na mszę. Mąż to też tak w podobnej rodziny jak ja się wywodził i do kościoła ze mną chodził, jak mi się go udało namówić. To znaczy nieczęsto. Zresztą praca zmianowa w takim 7-dniowym systemie to też nie sprzyjały temu, żeby w niedzielę mieć czas na mszę. No i to tak właśnie trwało. Kiedy dzieci zaczęły już tak podrastać i dorastać, to tak mi się już wywijały spod mojej ręki. No na pewno nie chciały chodzić do kościoła. Chłopcy zdecydowanie nie chcieli. Bardzo się tym przejmowałam, martwiłam się, że odchodzą od Boga. Jakoś sobie tłumaczyłam, że od kościoła odchodzą. No w każdym razie nie umiałam ich zachęcić, tak przekonać. To tak trwało, aż do czasu, kiedy najstarszy syn poszedł do Lublina na studia i tam usłyszał Ewangelię. Usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu, tę dobrą nowinę. Jako że był młodym człowiekiem takim poszukującym, więc przyjął to przyjął od razu, przyjął Ewangelię, zaprosił Jezusa do swojego życia. No i oczywiście taki radosny i taki pełen entuzjazmu przyjechał do domu. Był pewnie pewien, że powie nam, a my z ojcem od razu uwierzymy, przyjmiemy to, co nam mówi. No i tu się chłopak rozczarował. Mąż mu od razu powiedział, żeby dał mu spokój. Ja tak z grzeczności wysłuchałam, ale bez przekonania. No ale że tak grzecznie się do niego odniosłam, więc go nie odtrąciłam tak od razu, więc on mi ciągle to powtarzał. Co w sobotę przyjeżdżał, to mi powtarzał. Próbowałam ja jemu tłumaczyć, że to w zasadzie wszystko jedno, że to tylko takie niuanse, które nas różnią, katolików, od wiary protestanckiej, czyli takiej biblijnej wiary w Boga, że przecież Bóg ten sam i Jezus ten sam. Paweł jakoś przebił się z czasem, z prawdą Ewangelii do mnie. No po paru miesiącach. Także ja swoje nawrócenie mogę datować gdzieś na wiosnę 93 roku. A więc jestem chrześcijanką już 23 lata, nawet więcej trochę, z miesiąca. Zrozumiałam, na czym polega nawrócenie się do Jezusa. Zrozumiałam, że mam zawierzyć Jezusowi, że mam oddać Mu życie swoje, zaprosić Go. Jezus mówi w Biblii, że stoję u drzwi i kołaczę i kto mi otworzy, do tego wejdę. Więc ja uważałam, że właśnie zapraszam Jezusa do swojego serca, a więc do swojego życia. I zrobiłam to, przyjęłam dar od Boga, dar zbawienia, tę łaskę, jako że zbawienie z łaski. A więc przyjęłam ten piękny prezent, ten dar. I zrobiłam to tak, jakby powiedzieć, intelektualnie. Zrozumiałam, wykonałam tak, jak należało, ale jakoś tak czas był taki, że nie działo się nic w moim życiu takiego, co by mnie w jakiś sposób bardzo zajmowało. Nic szczególnego. Taki sobie normalny czas. To była ładna wiosna, ładny maj, pamiętam. I też po dokonaniu tego, też tak się poczułam, że w zasadzie to nic się nie zmieniło. Modliłam się do Boga. Nie wiem, czego się spodziewałam. No, czegoś się chyba spodziewałam. W każdym razie taki jakiś trochę jakbym niedosyt miała czegoś. Nie wiedziałam czego. Ale później, kiedy czytałam Biblię coraz więcej, coraz bardziej ze zrozumieniem, kiedy zaczęłam jeździć na spotkania Kościoła i wysłuchiwać nauczań pastora, teraz można sobie to w domu wysłuchiwać, oglądać przez internet, wtedy nie było tak. A w ogóle to powiem Państwu jeszcze, że pierwszy raz to pojechałam tak, bo byłam zaniepokojona o syna, bo jak on mi tak właśnie uparcie ciągle o Bogu, no sami Państwo rozumiecie, że jak taki młody chłopak, a zwłaszcza w tamtych wiekach, kiedy mówienie o Bogu to nie było modne takie. Takie było trochę ktoś, kto wśród katolików mówienie o Bogu to naprawdę, czy o Biblii, to jest rzadkość. To Świadkowie Jehowy chodzili z Biblią i po tym się ich poznawało od razu. Jak ktoś miał czarną księgę, taką grubszą pod pachą, to znaczy, że był Świadkiem Jehowy. Więc jak syn tak mi ciągle nagabywał mnie prawie i tak ciągle mówił o Bogu, o Jezusie, to ja tak sobie pomyślałam, że no wiecie Państwo, dorosły to dorosły, ale taki młody, ja tu się poczułam w obowiązku, że muszę pojechać i sprawdzić, w jakie to towarzystwo mój syn popadł. I tak też zrobiłam, na takie przypatry pojechałam pierwszy raz na spotkanie Kościoła, pojechałam do niego na stację, właśnie kiedy się wybierał na spotkanie, poszliśmy razem, no byłam... Nie wiem, czego się spodziewałam, ale byłam bardzo mile zaskoczona przyjęciem. Wszyscy byli bardzo mili, bardzo tak grzecznie mnie przyjęli. Wysłuchałam nauczania, co też do mnie przemówiło. Tak zrozumiałam, przyjęłam, zgadzałam się z tym. I to tak właśnie cofnęłam się troszeczkę jeszcze przed nawróceniem. Później pojechałam drugi raz i trzeci raz. Już tak z własnej woli. Nie tak, wiecie państwo, na przeszpiegi. No i właśnie, kiedy się nawróciłam, to tak jak powiedziałam, że tak jakoś troszeczkę czułam taki niedosyt, że tak jakby coś miało się wydarzyć i się nie wydarzyło. Ale sama uważałam się za osobę wierzącą, za ufającą Jezusowi. To zaufanie tak budowałam ciągle w sobie. Tak byłam przez środowisko postrzegana jako osoba wierząca. Niedużo czasu minęło, nawrócił się również mój mąż. Razem jeździliśmy na spotkania, czytaliśmy Biblię, to znaczy mówiąc o sobie, czytałam Biblię, poznawałam Boga z Biblii, takiego, jaki nam się w Biblii przedstawił. Bardzo dużo dowiadywałam się, korzystałam z nauczań pastora, który miał co tydzień przy okazji spotkań. I dopiero z czasem i to po długim czasie, czasem zastanawiałam się, dlaczego tak długo się nie mogłam od razu nawrócić do Jezusa, dlaczego, co mi tam tak trochę, no nie wiem, nie pasowało, albo co tak nie było na takim, nie było takie wyraźne w tym wszystkim. I zrozumiałam, że to u mnie niewyraźnie widziałam swoją grzeszność. Zawsze uważałam się za taką osobę dosyć moralną, bo też tak żyłam jeszcze przed nawróceniem. No, uważałam, że w zasadzie nie jestem taka bardzo grzeszna, zwłaszcza patrząc na innych ludzi dookoła mnie, mierząc swoją grzeszność z takimi własnym poczuciem sprawiedliwości, własnym ludzkim. To ja tak moim zdaniem wypadałam całkiem nieźle, także tak bardzo do piekła, to ja jeszcze przed nawróceniem sama siebie nie kwalifikowałam. Myślę, że Kościół katolicki przez te lata, kiedy w nim tkwiłam, też zrobił swoją robotę w tym sensie, że jest podział na grzechy lekkie i ciężkie. Z tych moich grzechów, jakie tam sobie w swoim rachunku sumienia wyczytywałam, to ciężkich grzechów raczej nie było. Nie zabiłam, nie skrzywdziłam nikogo tak celowo i tam jakichś jeszcze innych ciężkich grzechów nie popełniłam, a ta reszta to były drobne grzechy. Także grzechy lekkie. Także z tymi grzechami to chyba bym się do piekła nie kwalifikowała, jeszcze nawet nie nawracając się do Jezusa Chrystusa. I właśnie to, ale dużo czasu minęło. Dużo takiego czasu, którego dzisiaj mi bardzo żal, że ja tak nie mogłam pojąć swojej grzeszności. Nie mogłam pojąć tego, jak wielką rzecz Jezus zrobił, oddając swoje życie na ofiarę właśnie za mnie, przyjmując tą moją karę, jako że nie myślałam już na taką znów wielką karę zasługuję. Dopiero to zrozumienie bardzo mi pomogło. Pomogło mi odczuć właśnie tą ważność i wielkość ofiary Jezusa za moje grzechy. To, że przejął tę moją karę, która mnie się należała, on wziął na siebie. No i że dzięki temu mogę spokojnie myśleć o przyszłości, a raczej tej przyszłości po śmierci, że nie muszę się bać śmierci, a muszę zaznaczyć, że zawsze bardzo bałam się śmierci. Jezus powiedział, że żeby wszystkie swoje troski, wszystkie swoje kłopoty złożyć na Niego. Też to nie od razu mi tak łatwo przyszło. Miałam tendencję do kontrolowania, chyba wynikającą z natury, z charakteru mojego, do kontrolowania sytuacji. Ja lubiłam, zdawało mi się, że ja to wszystko tak trzymam. No, w garści, nieładnie to tak ujmując, ale to tak mniej więcej wyglądało chyba. I pewnie przez to te wszystkie moje obawy, o których tam państwu wcześniej wspominałam. I dlatego kiedy poznawałam Boga z Biblii, kiedy doszłam do tego, dotarło do mnie to, że przecież chce Bóg przejąć moje troski ode mnie. Prosi mnie nawet o to, daj mi swoje troski, daj mi swoje zmartwienia, kłopoty, jakie masz. Tylko trzeba się zgodzić wtedy na to, że Bóg załatwi to po swojemu. Trzeba się zgodzić, żeby z tym, że no wiadomo, że trzeba działać, prawda? Trzeba coś robić, działać, nie można usiąść i czekać na mannę z nieba, ale trzeba swoją wolę oddać Bogu. To Bóg i tak w końcu stanie się tak, jak Bóg chce. My nie będziemy, nie możemy wpływać na Jego decyzję, ale trzeba to świadomie oddać Bogu całą odpowiedzialność za nasze troski i inne kłopoty, jakie każdy człowiek w życiu przecież ma. No naprawdę, wtedy, z czasem im bardziej poznawałam Boga, Jego wolę, to czułam się coraz lepiej, kiedy wiedziałam, że należę do Jezusa, że oddam Mu swoje życie i że do Niego należę. Moje takie pełne nawrócenie takie i taka pełnia życia z Bogiem i w Bogu, to właśnie tak powoli się stawało. Nie było to tak od razu w tym czasie, kiedy tak intelektualnie przyjęłam Ewangelię i kiedy przyjęłam, zaprosiłam Jezusa do swojego serca. No pewnie to się już stało, ale później wzrastanie w Bogu jest wspaniałą rzeczą, bo człowiek się czuje naprawdę wolny, te ograniczenia, które kiedyś, ta obawa, strach, które mnie tak kiedyś prawie paraliżowały w życiu, teraz mi po prostu odeszły. Zaraz po nawróceniu, kiedy sama też tak bardzo cieszyłam się, że to się stało i podobnie jak to kiedyś mój syn, ja pełna takiego entuzjazmu, chciałam się z rodziną podzielić. No i spotkał mnie podobny los. Mur, ściana. Rodzina nie chciała przyjąć ode mnie tej dobrej wiadomości. Myślę, że trzeba poznać Boga z Biblii, względnie z nauczań jakiegoś pastora, do którego mamy zaufanie. Biblia jest podstawą chrześcijaństwa. Trzeba poznać Boga z Biblii. Właśnie ja jeszcze wcześniej, przed nawróceniem, wierzyłam w Boga. Byłam na pewno osobą wierzącą, ale w jakiego Boga ja wierzyłam? Ja wierzyłam w takiego Boga, jakiego sobie sama w jakiś sposób chyba wymyśliłam, bo Biblii nie czytałam, więc myślę, że miałam własne wyobrażenie o Bogu i w takiego Boga wierzyłam. Bóg jest taki, jaki jest, a nie taki, jakiego my sobie wyobrażamy. Dlatego Biblia, Nowy Testament, trzeba poznać Boga z Biblii. No i trzeba się do Jezusa Chrystusa nawrócić. Kto się nawróci, kto prawdziwie odda Mu swoje życie, zaprosi Go do swojego serca, czyli do swojego życia, kto przyjmie ten piękny dar, jakim jest tę łaskę zbawienia, no to będzie miał zbawienie, ma zapewnioną spokojną śmierć, że tak powiem. To znaczy nie musi się obawiać śmierci, nie musi się obawiać, co się z nim stanie po śmierci. Ofiara Jezusa jest wystarczająca. Jedna, jedyna wystarczająca. I nie musimy do niej nic dokładać. Jeżeli żyjemy moralnie, jeżeli żyjemy według Bożych zasad i praw, to nie dlatego, że się staramy zasłużyć na piekło i tam sobie liczymy te cegiełki, ile już mamy do nieba, a ile, przepraszam, na niebo, że się staramy zasłużyć i tak sobie liczymy te dobre uczynki, ile to nam na konto właśnie już wpłynęło. Robimy to ze względu na Boga, na wdzięczność do Niego za to, co dla nas zrobił. No a przede wszystkim to jest taka wolność, która, no ja chciałam Państwu powiedzieć, że jak już wiem, że jestem zbawiona, to nie mam w ogóle ochoty robić czegoś złego. No bo tak bym sobie pomyślała, jestem zbawiona, więc teraz to już mogę robić. To, tamto, siamto, co mi się podoba. Bóg zdania nie zmieni, jest Bogiem suwerennym, nie zmieni zdania. Pójdę i tak do nieba. Nie, wcale nie mam na to ochoty. Wcale po prostu, kiedy człowiek zda sobie sprawę prawdziwie, że krew Jezusa go obmywa z jego grzechów, to grzech jest wstrętną rzeczą. Jest czymś, czym się każdy chrześcijanin brzydzi i że to mu przychodzi tak, tak naprawdę. To pewnie jest też dar od Boga, na pewno. Taka wolność, która nie prowadzi na manowce. No i co? Ja przyjęłam tę dobrą nowinę od swojego syna. Do ludzi starszych mówię, nie bójcie się od młodszych, od siebie przyjmować prawdy objawionej. Chcecie, to zaraz. Co wysłuchacie? Wszystko sprawdzać trzeba w Biblii. I no i jeżeli się okaże, że tam tak samo pisze, to prawda. Może z telewizji iść pod prąd skorzystają niektórzy, gdzie pastor przy okazji różnych nauczeń bardzo często mówi właśnie taką literalną Ewangelię, jak jest wypisana, jak jest podana w Nowym Testamencie. W każdym razie jedno, o co bym tak z potrzeby serca zaapelowała do was, nawróćcie się do Jezusa Chrystusa, póki czas, póki życia, to póki nadziei. Thank you.